Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Niech święty Józef uprosi młodym zdolność marzenia, podejmowania ryzyka i trudnych zadań, mówił papież na porannej mszy. Przyjmując prezydenta Rwandy, Franciszek prosił o przebaczenie uchybień Kościoła i jego członków w czasie ludobójstwa w 1994 roku. Watykan przekazał $1 000 000 na renowację 2 bazylik w Ziemi Świętej. Witam 20 marca i zapraszam na aktualności. Niech święty Józef uprosi młodym zdolność marzenia, podejmowania ryzyka i trudnych zadań, które ujrzeli w swych snach, mówił papież na porannej mszy w domu świętej Marty. Homilię poświęcił postaci ziemskiego opiekuna Pana Jezusa w związku z jego uroczystością przeniesioną w liturgii na dzisiaj.
L'uomo che non parla, ma obbedisce.
To mężczyzna, który nie mówi, ale jest posłuszny, jest człowiekiem czułym, zdolnym do realizowania obietnic, aby stały się solidne, bezpieczne. Mężczyzna zapewniający stabilność Królestwa Bożego, Bożego Ojcostwa, naszego usynowienia jako dzieci Bożych. Lubię myśleć o świętym Józefie jako opiekunie słabości, również naszych słabości. Jest zdolny, by sprawić zrodzenie wielu wspaniałych rzeczy z naszych słabości, także z naszych grzechów.
Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydenta Rwandy Paula Kagame. W czasie rozmów podkreślono znaczenie współpracy państwa i kościoła lokalnego w dziele narodowego pojednania i umacniania pokoju.
W tym kontekście papież wyraził głębokie ubolewanie z powodu ludobójstwa Tutsi w 1994 roku. Zapewnił też o solidarności z ofiarami i tymi, którzy nadal odczuwają konsekwencje tych wydarzeń, w nawiązaniu do gestu, jaki uczynił podczas wielkiego jubileuszu święty Jan Paweł II. Franciszek ponowił prośbę o Boże przebaczenie grzechów i uchybień Kościoła i jego członków, w tym księży, zakonników i zakonnic, którzy ulegli pokusie nienawiści i przemocy, sprzeniewierzając się swej ewangelicznej misji. Papież wyraził nadzieję, że takie pokorne uznanie własnych uchybień przyczyni się do oczyszczenia pamięci i budowania pokoju.
$1 000 000 przekazał Watykan na renowację bazylik Grobu Pańskiego w Jerozolimie i Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Informację podała Kustodia Ziemi Świętej. Wskazała jednocześnie, że znaczna część prac renowacyjnych już została przeprowadzona i w szybkim czasie powinny być one całkowicie zakończone. Wczorajsza niedziela była w Peru dniem modlitwy i solidarności z ofiarami wielkiego kataklizmu pustoszącego od kilku dni ten południowoamerykański kraj. W wyniku powodzi i lawin błotnych zginęło 75 osób, a 600 tysięcy zostało zmuszonych do porzucenia swych domów. We wszystkich peruwiańskich kościołach modlono się za ofiary. W całym kraju odbyły się też składki na pomoc dla najbardziej dotkniętych kataklizmem. Wielu rodzinom woda zabrała domy, a wraz z nimi dorobek całego życia. Zniszczonych zostało także wiele zakładów pracy, plantacji i gospodarstw. Szkód doznały również kościoły i budynki misji, między innymi placówka franciszkanów w Pariakoto. Migranci znaleźli się w centrum dorocznego Marszu dla Życia, który przeszedł ulicami meksykańskiego miasta Tijuana. Leży ono na granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Wznosi się tam mur odgradzający oba kraje. Właśnie przy nim specjalną modlitwą za emigrantów rozpoczął się marsz. Miejscowy ordynariusz umieścił w murze wymowny znak, przybitą do krzyża koronę cierniową. Chcemy wyrazić naszą bliskość i solidarność z wszystkimi ludźmi, których warunki życiowe zmuszają do migracji, podkreślił arcybiskup Francisco Moreno Barón. Wskazał, że w świecie wznosi się zbyt wiele murów, które dzielą, a zbyt mało mostów solidarności, które łączą i pozwalają budować lepszy i sprawiedliwszy świat. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy archidiecezją graniczną, miejscem, które przyciąga wielu potrzebujących. Dlatego przed tym murem powierzamy Bogu wszystkich migrantów, prosząc, by ich chronił, mówił meksykański hierarcha.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Po raz kolejny przenosimy się do Sudanu Południowego, gdzie posługę misyjną pełnił jezuita ksiądz Tomasz Nogaj. Dziś Adriannie Sierocińskiej opowie on o kulturze plemienia Dinka, z którym pracował i które swym zwyczajem nadało mu tradycyjne imię – czarnego byka dokładającego drwa do ognia.
Na misyjnym szlaku z księdzem Tomaszem Nogajem, jezuitą.
Jak się charakteryzuje plemię Dinka? Jak i gdzie mieszkają ludzie tego plemienia?
Warunki półpustynne, a więc przejście w tym naszym miejscu, gdzie tam właśnie mieszkaliśmy, środkowa część Sudanu Południowego, miasteczko Rumbek, około 30-tysięczne, wioski, które nie miały już końca. Jak to się mówi, stąd do nieba. Pastwiska rozległe, moczary, bardzo dużo wodnych terenów, gdzie w ciągu pory deszczowej można było przejść przez te bagna, przez tę wielką wodę na drugą stronę. Stąd ludzie pozostawali jedynie w swoich wioskach, domkach budowanych na palach, gdzie woda się podnosiła i chronili się przed wodą czy też dzikimi zwierzętami. Ta pora deszczowa, trwająca 6 miesięcy od maja do listopada, od tego listopada czy grudnia do kwietnia, do maja trwa pora sucha. Tak jedna charakteryzuje się obfitymi opadami deszczu, ogromną wilgocią, mnóstwo komarów i pora sucha, bardzo wysoka temperatura, 45-48 stopni w ciągu dnia i z kolei bardzo sucho. Wszystko trzeba podlewać, o wszystko trzeba dbać. To są te warunki zewnętrzne, które charakteryzują ludzi muszących się odnaleźć w tych warunkach z krowami, ze swoim bydłem. To jest ten pasterski wymiar ludzi plemienia Dinka, którzy dbają o swoje zwierzęta. To jest ich cały dobytek, cały majątek, całe odniesienie, sposób na życie ze względu na przechodzenie z miejsca na miejsce, poszukiwaniu wody, wodopojów, a więc tych strumieni, rzek czy studni, jak nie ma już dostępu do wody tej szeroko płynącej i potem to zaangażowanie w ten wymiar pasterski, a więc dzień i noc dopilnowywanie właśnie stada, bydła. Dinkowie znają wszystkie swoje krowy, byki i cielęta po imieniu. Dzieci otrzymują imiona od krów, bądź byków, bądź cieląt, ponieważ każda z nich ma coś tak charakterystycznego, że odróżnia się od innej krowy, czy byka, czy tego cielątka. Nawet dzieci, kiedy pytałem o to, jak mają na imię te poszczególne krowy, cielęta czy byki, wszystkie znały ich imiona. I mówiły, moje imię jest od tego byka, a moje imię od tego cielątka, a moje od tej krowy. I rzeczywiście przyszedł czas też, kiedy już wszedłem głębiej w to środowisko dinków, również i mnie nadano w taki troszkę rytualny sposób imię pochodzące od takiego jednego z największych byków z tego stada w tym miejscu, w plemieniu właśnie Dinka, a w klanie Agar. Stąd moje imię to Makwena Akoljal, Tokmacz Makwena Akoljal. I to znaczy czarny byk z Akoljal, dokładający drwa do ognia. W takim pełnym tłumaczeniu. I rzeczywiście to charakteryzowało mnie od tej strony raz wizualnej, właśnie czarne włosy i tak dalej, a z drugiej strony wszyscy się golą na łyso, więc nie mają włosów żadnych, więc moje włosy były jakimś takim punktem odniesienia do tego czarnego byka, którego tam właśnie mieli, a wszystkie są właśnie jasnej maści i potem to takie ciągłe dokładanie do drwa, do ognia, a więc ta motywacja nieustanna, inspiracja, zaangażowanie, pokazywanie i to było coś, czego nie mieli jakby w swojej naturze. Tak się siedzi pod drzewem tyle lat i to życie tak z dziś na jutro tylko się liczy, to mało jest tego zaangażowania takiego gorącego. To było to, co wniosłem do tej kultury w tym malutkim środowisku, na który miałem wpływ, a więc tak mnie zapamiętano i takie imię mi nadano.
Skoro już jesteśmy przy krowach, to chyba warto też wspomnieć o tym, że ich ilość jest bardzo ważna, kiedy wybiera się żonę.
Kiedy chłopiec, młody mężczyzna, bądź dorosły już mężczyzna, który ma żony, mówię teraz o poligamii, a więc o tym wymiarze starania się o kolejną żonę, bądź też o tę pierwszą, z którą ożeni się dany chłopiec. Właśnie tutaj wszystko polega na tym, żeby dać posag za tę panią młodą, tę narzeczoną, którą sobie właśnie upatrzył i chce się z nią ożenić. I tutaj zależy wszystko od wysokości kobiety. Im wyższa kobieta, tym więcej krów za nią mężczyzna musi zapłacić. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że przy właśnie wzroście 190 cm, 195 czy 2 metry, ta liczba krów sięga już około 300. Moim największym zaskoczeniem, które miało miejsce właśnie w drugim roku, kiedy wyjeżdżałem do Polski, spotkałem się z taką historią, gdzie pewien wysoko postawiony urzędnik wydawał za mąż swoją córkę i postanowił, że trochę zmieni kulturę, a więc zażąda za nią krów ze względu na to, że wróciła po studiach z Ameryki. Tego nie było nigdy w historii Dinków, którzy pracują na pastwisku, więc to była wysoko postawiona osoba. Kiedy ona wróciła, tenże ojciec zażądał za nią 400 krów, 70 kóz, 40 rowerów i 2 Land Cruisery. A więc mówimy o 2 samochodach bardzo wysokiej klasy. Tym wszystkim, co otrzymał za nią, prawdopodobnie obdzieliłby sporą część swojego klanu, czy przynajmniej rodziny. Ponieważ ta kobieta, która wchodzi w związek małżeński, w zasadzie wychodzi z domu i tworzy swoje nowe domostwo z mężem. On musi zadbać z kolei o nowe krowy, żeby zadbać również o swoją małżonkę, a więc mleko w przyszłości dla dzieci i to domostwo, które na nowo we dwoje tworzą.
Proszę powiedzieć jeszcze o rytuale inicjacji mężczyzn, bo on też się wydaje bardzo ciekawy.
Bardzo ważną rzeczą jest wśród dzinków inicjacja do męskości, która polega na obrzezaniu chłopców w wieku 14-16 lat. Jest to dość późno jak na taki zabieg. Nie ma to nic wspólnego z higieną. Jest to raczej zabieg rytualny w przejściu chłopca do męskości. Dokonuje się w obecności ojca, szamana z wioski, głównego zarządcy tego chiefa i rady starszych, tylko mężczyźni. W ten czas szaman odpowiednim narzędziem, troszkę czymś w rodzaju naszej żyletki, scyzoryka, nożyka, ścina ten napletek chłopcom, niestety dochodzi często do wykrwawienia. Mówię o tym, bo jest to rzecz, która w tamtych warunkach sprawia, że chłopcy wykrwawiają się bardzo często i tracą życie. Nie ma tam opieki medycznej, to się dzieje w warunkach buszu, w warunkach bardzo niesterylnych i często właśnie jeden po drugim tym samym narzędziem jest obrzezywany. Stąd to są bardzo ciężkie warunki i nie wolno chłopcu przy tym zapłakać. Nie może okazać bólu. To jest to pierwsze wejście w inicjację do męskości. Brak okazania bólu. Mam być twardy, mam być silny. To jest ten wymiar męskości. Po czym, kiedy wszystko się już zagoi, przeżyje, przetrwa oczywiście, następuje rytualny taniec dziewcząt i ma to na celu właśnie sprawdzenie, czy u niego wszystko jest w porządku z jego męskością. Tak to zostało mi przekazane, więc tym się dzielę. Nie brałem udziału w takiej inicjacji. To jest tylko bardzo wąskie grono ludzi w to zaangażowanych. I drugi etap to przejście już z tego właśnie młodego mężczyzny, stanie się wojownikiem. W ten czas na czole i dookoła głowy zostają nacięte takie 6 takich nacięć, mniej więcej co 0,5 centymetra od siebie dookoła głowy na skórze zostaje nacięta taką jakby żyletką, w naszym mniemaniu nożykiem bardzo ostrym bądź końcówką włóczni bardzo ostrą, 6 nacięć. To są bardzo głębokie nacięcia i potem tworzą się mocne rany i blizny. Te blizny, nawet po tym, kiedy się właśnie ta rana zabliźnia, tworzą takie nawisy na czole, bądź nad uszami, bądź na tylnej części czaszki. Chłopcy są goleni na okrągło, mają głowy golone, więc to widać. To jest takie bardzo ostre, takie wojownicze, takie wręcz odstraszające. I te nacięcia na głowie właśnie mają pokazać to, że mężczyzna stał się wojownikiem i był w stanie przetrwać ten rytuał bez ucieknięcia z tego miejsca, gdzie to się dokonywało. A więc nie wolno było mu znów zapłakać, zajęknąć, że tak powiem. Choćby łzy się pojawiły, to nie wolno mu wydać żadnego po prostu odgłosu tego, że go to boli. Słyszałem o tym, że często podawany jest jakiś narkotyk z tych różnych liści, czy jakiś tam wywarów robiony po to, żeby troszkę uśmierzyć ból, ale nie w tym plemieniu, w innych plemionach, nie u Dinków. Tutaj jest to natura i po to, żeby pokazać, czy jest w stanie być potem wojownikiem. Kolejną rzeczą w tym stawaniu się wojownikiem jest otrzymanie od ojca włóczni, która jest symbolem bycia właśnie wojownikiem. I od tej pory taki młody mężczyzna ma możliwość obrony swojego klanu, rodziny i plemienia i jednocześnie atakowania. Jest plan, jest wojna, jest akcja i może bronić i atakować. Trzecia rzecz to, kiedy już mężczyzna jest wojownikiem, jest jakby wezwanie dla niego do stania się pasterzem. I w ten czas to jest najwyższa już forma okazania się właśnie tym odpowiedzialnym, młodym mężczyzną, wojownikiem, który staje się pasterzem. Otrzymuje wówczas od ojca dorodnego byka i od kilku do kilkunastu krów. Od niego teraz zależy ta sprawa właśnie płodności, tego, żeby mieć więcej właśnie krów, a więc wymiana tego byka na innego byka z innymi swoimi kolegami i pasterzami, po to, żeby było potomstwo, prawda, nie tylko od tego jednego, ale też od innych tych byków i tak dalej. To jest cały ten wymiar pasterski, na który składa się niesamowita wiedza, niesamowite doświadczenie, tradycja przekazywana i kultura taka twarda, właśnie w najtrudniejszych warunkach, po prostu takich półpustynnych, właśnie w Sudanie Południowym. Te trzy wymiary. Stanie się mężczyzną, wojownikiem i pasterzem. U dziewczynek troszkę to inaczej wygląda. Przy okazji właśnie w momencie pierwszej menstruacji dziewczynka z mamą ma czas na to, żeby właśnie o te sprawy higieny osobistej zadbać i mama wprowadza ją w świat kobiety. Od tego momentu już dziewczynka nie jest dziewczynką, ale jest kobietą, najmłodszą kobietą w rodzinie, klanie. I teraz w pierwszej jakby turze są zaproszone wszystkie kobiety, a więc kuzynki, które są już kobietami, ciotki i przyjaciółki. I to one spędzają 2-3 dni rozmawiając i wprowadzając właśnie tę najmłodszą kobietę w świat kobiecości, bycia w przyszłości matką, jak to jest w byciu z mężczyzną, będzie w przyszłości żoną i będzie matką. Po czym kolejny etap po kilku kolejnych dniach, to jest wielkie świętowanie. To jest wejście w kobiecość i w męskość, to jest po prostu jedna z takich najważniejszych odniesień w kulturze właśnie Dinków. W tym kolejnym etapie zostają zaproszeni wszyscy mężczyźni, którzy chcą zobaczyć najmłodszą kobietę w wiosce. A więc każdy próbuje jakoś tam się dogadywać z ojcem na ilość krów właśnie za nią w przyszłości. I jeśli to jest wiek 11-12 lat, prawda, więc ojciec czeka te 3-4 lata, zanim jeszcze córka urośnie, ale wstępnie ustala jakąś tam właśnie wartość 150 czy 200 krów. A w zależności od tego, jak szybko córka rośnie, rzeczywiście osiąga ten wymiar, o który chodzi przy przekazaniu jej przyszłemu mężowi, umawiają się właśnie na tę ilość krów za daną kobietę. Te dziewczyny, które już weszły w wiek kobiecości, mają obowiązek troszczyć się o dzieci, o dziewczynki i o chłopców młodszych od siebie i pomagają matce w tym.
Wspomniał ojciec wcześniej o Radzie Starszych. Kto i w jaki sposób sprawuje władzę w plemieniu Dinka?
Władza jest przekazywana z ojca na syna, a więc tego chiefa głównego zarządcy, na jego najstarszego syna po pierwszej żonie. Każdy z mężczyzn ma kilka żon. Właśnie najstarszy syn od pierwszej żony jest tym, który przejmuje władzę. Ten chief, ten zarządca, wyszukuje w każdej wiosce kogoś, kto jest właśnie taką odpowiedzialną osobą. Z reguły to jest już starsza osoba, tak około 40-50, i w ten czas ustala ją tym takim zarządcą danej wioski. Ten główny chief sprawuje władzę nad wszystkimi wioskami. To jest 14, 16, 18, 20 wiosek. To są takie przysiółki, można powiedzieć, po kilkanaście rodzin, maksymalnie kilkadziesiąt rodzin. I on ma kontakt z tymi swoimi podwładnymi. Każdego dnia otrzymują informacje, co tam się dzieje. Co jakiś czas Rada Starszych, a więc wszyscy ci podlegli i ten główny zarządca spotykają się, przewidując sprawy na najbliższy czas dla konkretnej wioski, choćby tak jak było w przypadku tego poproszenia biskupa o księdza katolickiego, żeby kogoś dał takiego biskup, bo wtedy będzie pokój na miejscu. Te spotkania też dotyczą wypraw, a więc odbijania od sąsiadów krów, które zostały skradzione, bądź takiej rytmicznej walki prowadzonej pomiędzy wojownikami na polach bitew.
O kulturze plemienia Dinka, zamieszkującego Sudan Południowy, opowiadał misjonarz jezuita ojciec Tomasz Noga i bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Rozmowę przeprowadziła Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.